A gościem Poranka Wnet jest pan Bogdan Rutkowski, artysta, który ma rozmaite koncepcje. Z makietą Pałacu Kultury przyszedł do studia z wieloma rysunkami. Od dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Od czego zaczynamy? To jest mikrofon, proszę. Artysta musi brać uwagę, wziąć pod uwagę to, że w radiu jest mikrofon. Zaczynamy od Pałacu Kultury.
Od czego pan sobie życzy? Ja jestem...
No to już wyraziłem życzenie. Zaczynamy od Pałacu Kultury.
Tak. Powiem, dlaczego rozpocząłem od tego, bo nasza ostatnia dyskusja z panem jakby zakończyła się tym, że uważa pan, że jako symbol minionej epoki socrealistycznej, prawda, nazwa Stalina była Pałac Kultury, no, że należy go zrównać z ziemią. Uważam, że nie. Uważam, że to jest tak solidna konstrukcja, mimo że rzeczywiście jest reprezentatywna dla tej epoki socrealistycznej, że należy ją jakoś zmienić. I tu jest taki wstępny szkic z listopada 2017 roku do pana premiera, kiedy był łaskaw wyrazić opinię, że trzeba go zrównać z ziemią. Koszty w 2014 Urzędu Miasta, który obliczał, ile by kosztowało jego zrównanie z ziemią. Znaczy,
ale nie pamiętam takiej wypowiedzi.
A jest, tam jest.
O jakim premierze pan mówi?
Morawieckim.
Który powiedział, że trzeba zrównać
tak, jest wiele materiałów. Ja mam nawet nie brałem, ale do tego niech pan wejdzie od nagłówek pisma, prawda?
No, że napisał pan list do premiera Mateusza Morawieckiego.
Tak, w listopadzie 2000, właśnie po tej wypowiedzi ogłoszonej medialnie. Ja mam ją wydrukowaną, także tutaj nie ma co podważać, że wcześniej pan Antoni Macierewicz mówił. Ja uważam, że trzeba to zabudować, dlatego to jest wstępny projekt i po to jest ta makieta, żeby na niej nabudować to, co planujemy. Tu są jakieś wstępne wizualizacje, oczywiście trzeba ją jeszcze sprawdzić z konstrukcją i tak dalej, ale ja bym chciał podać pod dyskusję publiczną właśnie, bo są takie głosy jak pan, którzy mówią, że trzeba to jako wyraz dawnej epoki minionej, że tak powiem, uciemiężenia Polski, etc., etc., no żeby to zrównać ziemię. Ja uważam, że nie, że trzeba zachować, ale zmienić tak charakter, bo jak pan widzi, byłby nowy, Manhattan by powstał, zupełnie nowa jakość, funkcjonalna, użytkowa. Tutaj przecież mielibyśmy zamiast jedną salę kongresową, 6 poziomów, prawda, i tak dalej. Uważam, że jest to warte do przedyskutowania, bo lepiej zamiast wydać 1,5 miliarda na zrównanie z ziemią, lepiej dołożyć 1,5 miliarda i zrobić z tego nowoczesny wizytówkę Warszawy nowoczesną.
Jakub Grabiasz, Polak mieszkający w Irlandii od lat 14, jest w naszym studiu. Jak panu się podoba ta wizualizacja?
Dzień dobry państwu, witam serdecznie. No, mnie się podoba, muszę powiedzieć szczerze.
No to dobrze.
Bardzo nowoczesne.
Ale tu w kolorze jest lepiej
widoczne. A tutaj w kolorze lepiej widoczne, to państwo nie zobaczą. To z każdego punktu w Pałacu Kultury i sali kongresowej i z tych czterech małych wież wyrastają duże wieże, wysokie, a sam Pałac Kultury jest obudowany czym?
Zabudową szklaną, tak jak tutaj, proszę, tak jak Bundestagu, proszę zobaczyć na końcu. Można? Przepraszam. W ogóle namawiam, żebyśmy to poddali pod dyskusję, ale właśnie w telewizji, bo to jest wizualne. O, to jest tak w zasadzie, że ten czpień by stanowił Pałac Kultury, a zewnątrz obudowany, użytkowe, funkcjonalne piętra, czyli, no, wydaje mi się, strasznie fajna koncepcja, nowatorska. I byłby to nowy Manhattan, taki warszawski, w cudzysłowie. Wizytówka Warszawy, naprawdę, dlatego mówię, ale... Nie przyjmujmy się, że to jest nareszcie wstępny szkic, jak to by było. Może ona być wyższa, niższa i tak dalej. To można popracować, tylko chodzi o, czy w ogóle się decydujemy na to, co powiedział premier i wcześniej Antoni Macierewicz. Niszczymy to do zera, że tak powiem, planujemy, czy próbujemy znaleźć nową formę, obudować w cudzysłowie i nowy wyraz tego.
Na razie po prostu nie robimy nic.
No ale jest zapowiedź, no premier powiedział to. Napisał, to jest, już wie pan, już tego się nie cofnie. To w internecie istnieje.
W internecie zdanie jedno, nie wiem, czy premier przywiązuje wagę do tego zdania,
tego
które
nie wiem. Ja
wypowiedział.
To biorę sobie do serca.
A drugi pana pomysł to jest mauzoleum, panteon narodowy na placu Piłsudskiego.
Tak jest.
Opowiedzmy.
No, to było, no jest to taki projekt, który ma spowodować, że ta dyskusja, która została wywołana, kiedy postawiono ten obelisk smoleński, a później, kilka miesięcy później, pomnik figuratywny Lecha Kaczyńskiego, no, wzbudził emocje polityczne, ale i artystyczne, i architektów, no, ze zrozumiałych powodów. Tu jest jeden ze słusznych argumentów konserwatora, że on zwrócił uwagę, że na tym placu już były dwa pomniki, czyli pomnik nieznanego żołnierza, dawna część kolumnady Pałacu Saskiego, zniszczonego podczas II wojny. No, stoi już Piłsudskiego, no i teraz jeszcze się znalazły dwa, czyli cztery. A mamy już zapowiedziano, w zasadzie już jest przyklepywana ta ustawa przez Senat dotycząca odbudowy Pałacu Saskiego. Jakbyśmy weszli na zdjęcia, to ma pan w tym artykule, znaczy opisane to jest w tym artykule, ale nie wiem, czy tam zdjęcie chyba nie będzie. Zdjęcia archiwalne sprzed wojny Pałacu, to na, w osi przed kolumnadą nieznanego stał, wcześniej stała taka kolumna, graniasta kolumna, ostrosłup taki, a później stał pomnik Poniatowskiego. Czyli prawdopodobnie, gdybyśmy poszli w odtworzenie tego pałacu z jego historyczną, że tak powiem, nutą zabudowy, to wówczas prawdopodobnie ten pomnik na koniu księcia Józefa Poniatowskiego sprzed Pałacu Prezydenckiego musiałby tam stanąć. W związku z tym już pięć pomników to już jest za dużo i tu ma rację. Dlatego ten projekt polegał na tym. Zostawiamy plac, schodzimy pod ziemię, tak jak w Luwrze to było, tak jest w Luwrze zrobione. Robimy kompleks cały, edukacyjno-narodowo, nawet komercyjny. Czyli sale konferencyjne, sale muzealne, każdy z prezydentów, każdy z królów miałby własną salę, bo tam jest kupę miejsca na tym placu. Mało tego, moglibyśmy zrobić dwa, trzy poziomy nawet, prawda? Gdzie na pierwszym poziomie, załóżmy, byłyby sale te muzealne, czyli byłaby sala Piłsudskiego z artefaktami, czy Lecha Kaczyńskiego z artefaktami z jego życia, prawda? Jakieś wizualizacje multimedialne i tak dalej. Strasznie mi się wydaje, byłby to edukacyjny i taki, no, miejsce, bo są trzy miejsca w Warszawie, gdzie się skupiamy. Pałac Kultury, który jest wizytówką, jak się pokazuje, prawda? W cudzysłowie, to jest konotacja, ale on jest tym symbolem, był najwyższym budynkiem. Drugi teraz to jest ten Stadion Narodowy, prawda? Też jest stał wizytówką. No i trzeci jest ten plac Piłsudskiego. Mamy trzy takie miejsca, które warto jakoś tak sensownie zagospodarować, by stały się wizytówką nowoczesnej Polski. To, co mówi pan premier Morawiecki. Chcemy być innowacyjni, konkurencyjni, futurystyczni. I to mi się wydaje, wpisuje. Oczywiście ja nie mówię, że to jest święte, że to nie można zmienić. Nie. Ja daję pomysł, mówię, teraz usiądźmy ze specjalistami, podyskutujmy. Może trochę w innej formie to trzeba zrobić, tak, no i dalej.
Teraz pan rozpoczął tę dyskusję? Nie, już pan próbował zachęcić do tej dyskusji.
Ona trwa od lat, nawet w tym radiu, przepraszam, z poprzednikiem pana, tutaj żeśmy już propagowali, jest w bezwierszówce, zostało to wydrukowane w kolorze ładnie, prawda? No, docieramy i do ministra Sellina w tej sprawie, ja się spotkałem, korespondujemy z ministrem Glińskim, z prezydentem Dudą.
Ale korespondujemy, pan pisze listy, czy ma pan odpowiedzi na te listy? Bo korespondencja zakłada wymianę myśli, jak to jest. Czy odpowiadają?
No powiem, że nie pałają entuzjazmem, a wręcz powiem co innego, bo parę dni temu żeśmy się spotkali w takim gronie decydentów z PiS-u i oni są przerażeni tym pomysłem, bo boją się cokolwiek ruszyć. Nie patrzą na wartość artystyczną, mówię o tym mauzoleum, prawda? W ogóle nie chcą ruszyć, bo boją się, że dyskusja teraz w trakcie wyborów, że coś jeszcze będziemy ruszać z tym Smoleńskim, że znowu spowoduje to, co było właśnie no, pół roku czy tam rok temu, prawda? Uważam, że to błąd, bo to podniesie walory, mało tego, koncepcja tego polega na tym, że te zarzuty, że to jest w cudzysłowie mówię, bo ja się z tym nie zgadzam, że to są zawłaszczenie przez PiS tego placu, właśnie próba przez te dwa pomniki Lecha Kaczyńskiego i Smoleńskiego i że to jest dominowanie, zostałby wytrącony, bo jeśli dajemy tam wszystkich prezydentów. Ja nawet bym dał pomnik prezydenta w cudzysłowie, jak dajmy już wszystkich, to nawet Jaruzelskiego.
Ale no, gdzie? Na zewnątrz czy w podziemiach?
Nie, wszystko w podziemiach. Nie, nie, wszystko no to w podziemiach.
Może za daleko idąca koncepcja jeszcze i Bieruta jeszcze pomnik,
nie, nie,
tak?
Ale na pewno, no, nie, pan tak nie trywializuje. Na pewno wszystkich królów, wszystkich ja książąt. W porządku. Nie wiem, tu też mam wątpliwości, no bo to są, ale uważam, że jak pokazujemy pozytywy, czyli, bo tam też uważam, że bitwy powinny być zwycięskie, ale powinny być i klęski, bo to uczy, prawda? Nie tylko sukces uczy człowieka, ale również klęska, bo z klęski można sobie, tak samo klęską taką byli ci politycy, ale można ich w związku z tym pokazać, ale odpowiednią notacją historyczną. Kim oni byli? Co zrobili dobrego, a co złego? Bo to mi się wydaje, szczególnie dla młodzieży, byłby bardzo edukacyjny, że tak powiem, patriotyczny fragment. Pokazać, że no, bo ich się z historii nie da wymazać, bo zawsze zostaną, ale trzeba powiedzieć o nich prawdę. że byli tacy i tacy, prawda?
Ale czy w gronie w takim razie artystów, czy jest na ten temat rozmowa? Czy pan przekonał jakichś artystów do swojej koncepcji? Czy była dyskusja w SARP-ie? Czy była dyskusja w jakichś innych miejscach?
To inaczej. Robimy w tej... Znaczy, prowadzimy na razie na poziomie koleżeńskim, towarzyskim, no bo ja studiowałem na akademii, mam wielu kolegów, zresztą zaraz pokażę. Proszę ten ostatni akapit sobie przeczytać.
Dobrze, ja sobie przeczytam, tak. A proszę opowiedzieć o tym ostatnim akapicie.
No to ja go przeczytam w takim razie.
Więc się zastanów, komu chcesz budować ten panteon.
No bo właśnie to jest to, że uważają, że to jest przede wszystkim będzie dla Kaczyńskiego, że to jest jakby hołd dla tej tragedii smoleńskiej. Nie, ja chcę właśnie to rozbroić tą bombę, powiedzieć nie, to jest dla wszystkich prezydentów, wszystkich królów, księżąt, bo tam jest miejsce na to wszystko, że mogliby tam się znaleźć, oczywiście z odpowiednimi adnotacjami. Odpowiadając jeszcze, pan Truszczyński, redaktor Truszczyński,
którego pozdrawiamy, Stefan
bardzo
Truszczyński.
Bardzo serdecznie, w ogóle to jest dobra dusza tych projektów, dzięki niemu się tu w ogóle znalazłem. Robimy w marcu ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich konferencję właśnie na temat tego mauzoleum.
Marzec się skończy, czy w maju?
Przepraszam, w maju, kwiecień, maj. Na początku maja, gdzie będziemy próbować przekonać, zaprosimy polityków, architektów, artystów. No Kalinę też trzeba zaprosić, no bo on jest pomysłodawcą, prawda? I chcemy mu pokazać, że my tą jego, ten obelisk, ten trap samolotowy, to różnie nazywa, ale powiedzmy, ale bez dezawołania, tylko jako jakaś koncepcja plastyczna, żeby ją jeszcze dowartościować, podnieść jej. Mi się wydaje, że gdyby ten trap, tak jak był na tych szkicach, że on przechodzi, idzie dalej pod ziemię, czyli jakby namawia, wprowadza zwiedzających, którzy przyjdą, turystów czy młodzież do oglądania placu Piłsudskiego, że oni wchodzą na dół i tam nagle poznają innych polskich wybitnych ludzi. No bo tak to, zresztą Truszczyński ładnie to nazwał, chwała bohaterom, ten panteon.
Cześć i chwała bohaterom. Bardzo serdecznie dziękuję. Jakieś postscriptum?
Jest jeszcze jeden temat, który uważam jest bardzo ważny. To, co panu redaktorowi pokazałem, przepraszam, muszę w tych papierach się szybko tutaj. Chodzi mi o te lwy łyczakowskie. Gdzie one tutaj są?
Ale to nie trzeba w papierach szukać, lepiej w głowie,
nie,
łatwiej.
Tak, nie, ale tutaj pokazuję dla panu. Chodzi o to, że jak wiecie, one zostały w tej chwili, znaczy prawdopodobnie zostaną zniszczone. Tak jak kiedyś przypadkowo ten pomnik na placu Bankowym tutaj Dzierżyńskiego, prawda? No niby miał być przystawiony, zawiesie się obrowało. Ja boję się, że to samo zrobią, niestety...
Ale tych dwóch pomników niech pan nie porównuje.
Nie porównuję, tylko mówię, że boję się, że te lwy, które zostały w tej chwili zabudowane płytą paździerzową, co wygląda fatalnie. Jak można dzieło sztuki jeszcze takie związane z polską historią i Ukrainy, bo przecież przed wiele setek lat żeśmy żyli obok siebie, a nawet tworzyliśmy jakąś społeczność. No teraz zabija się dechami i przy najbliższej jakieś próbie przeniesienia, czy nie pod hasłem renowacji, boję się, że zostanie zniszczone. Uważam, trzeba to zrobić, zrobić kopię tego. Podjąłem dyskusję właśnie z Ministerstwem Kultury i Sztuki, z prezydentem Dudą, żeby to uratować. Czekam na odzew.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Bogdan Rutkowski, artysta, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:48. I w Poranku Wnet odwiedził nas Jakub Grabiarz. Już państwu powiedziałem, Polak mieszkający w Irlandii, zajmujący się właściwie tak, już współpracujący ze studiem Dublin z Tomkiem Wybranowskim, ale zajmuje się pan czym?
Na co dzień zajmuję się handlem międzynarodowym. Pracuję w irlandzkiej firmie, która od już 2005 roku handluje z Chinami. Prowadza stamtąd produkty i sprzedaje je w Europie, między innymi w Polsce.
Czyli też jeździ pan do Chin? Udało się panu być w państwie środka?
Tak, byłem już 10 razy w Chinach, odwiedziłem 3 prowincje, byłem raz na Tajwanie. I bardzo mi się tam podoba. Ja tak mówię ogólnie, że pracuję z Chinami, ale tak naprawdę współpracuję z Tajwańczykami, którzy mają swoje biznesy, interesy w Chinach, w Szanghaju.
No to jest duża różnica między Tajwanem a Chinami, między partią komunistyczną a tym, co się dzieje na Tajwanie.
Tak, zgadza się. Nawet punkt widzenia ludzi, których tam znam, no wykształciły się już jakieś przyjaźnie, lepsze znajomości, więc wiem, jak oni myślą, a jak myślą Chińczycy, no jest to różnica w podejściu i tak dalej, więc no to jest godne zaznaczenia, że to jest co innego.
I jakie wrażenie na panu robią Chiny?
Chiny na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Ja może powiem, kiedy pojechałem tam pierwszy raz w 2008 roku i chciałem się może nie tyle zaprzyjaźnić, ale porozmawiać nie tyle z szefostwem firmy, ale z ludźmi normalnymi, zwykłymi, którzy tam pracują, typu, nie wiem, sekretarki czy ludzie na produkcji i tak dalej, więc ich pytałem i oni wtedy, pamiętam, myśmy wtedy mieli telefony, zdaje się BlackBerry, ich już teraz nie ma, mogę powiedzieć tą nazwę, to było dla nich super nowoczesne, prosili, żebym im pokazał, bo myśmy z Europy wtedy byli tak bardziej nowocześni technologicznie dla nich. Ja pamiętam, jak tłumaczyłem koleżance, co to jest zmywarka do naczyń, bo ona słyszała, ale nigdy nie wiedziała i to opowiadałem. Oczywiście o tym, żeby ktoś z nich miał samochód, nie było mowy, każdy przyjeżdżał transportem publicznym, to był taki kraj wschodzący i mogę powiedzieć, że w ostatnich 3 latach, jak tam przyjeżdżam i sobie przypomniałem tą rozmowę sprzed 10 lat już teraz, no to po prostu ten skok społeczny ich jest po prostu ciężki do opowiedzenia. Ta znajoma, która pytała mnie o zmywarkę i oglądała mój telefon BlackBerry wtedy, no to po prostu teraz ma dom z 6 sypialniami, 4 łazienkami, jeepem japońskiej firmy i po prostu no, w ciągu kilku lat stworzono jej możliwość po prostu, no, po polsku się to mówi, dorobienia się, gdzie w innych częściach świata coś takiego jest praktycznie no, nieosiągalne, nienormalne.
A jakim telefonem posługuje się? Był czas iPhone'ów w Chinach, a teraz już całkowicie zdominowany rynek przez chińskie wytwory? Czy są nowoczesne, jak pan je porównuje?
No ja mam troszeczkę może odmienny punkt widzenia niż ta główna narracja, która idzie w mediach, nie tyle tu w Polsce, ale też i w zachodnich mediach, bo je śledzę, mieszkając w Irlandii. No Chińczycy, ich technologia zostawiła wytwory Doliny Krzemowej Amerykańskiej w dalekim tyle.
To znaczy, że wyprzedzili
ich technologicznie zdecydowanie.
Ale pod jakim względem?
Pod względem technologii. iPhone zanotował, zdaje się, w 2017 roku, nie zanotował takiego wzrostu, jaki planowali, wnet obniżkę sprzedaży. I z czym to było związane? Ano związane było to z tym, że telefony firm chińskich, smartfony, o których mówimy, są dużo lepsze, a przede wszystkim dużo tańsze. I no, kraj bilionowy ludzi, oni je przestali kupować, bo stały się trzeciorzędnymi, powiedzmy, technologicznie urządzeniami. Więc sprzedaż tych telefonów spadła. Oni kupują swoje marki, które jest mi ciężko tu powtórzyć, nie chcę łamać języka, są nazwy chińskie, plus znana firma Huawei, o której tu teraz jest dyskusja, która wprowadza system 5G, więc teraz wszyscy na zachodzie się rzucili na wytwory chińskiej technologii i mówią o szpiegostwie. I ja uważam, że to jest trochę hipokryzja, bo godząc się na kupowanie smartfona i urządzeń elektronicznych, które mamy w domu, które podłączone są do internetu, poniekąd godzimy się na to, że jesteśmy inwigilowani.
Ale zależy kto pana inwigiluje. Jedna Stany Zjednoczone i wielkie koncerny amerykańskie, a z drugiej strony komunistyczna partia Chin, która idzie po globalną władzę.
Tak, zgadza się.
I ma pomysł na organizację społeczeństwa taki, jakiego by pan nie zaakceptował.
Myślę, że nie zaakceptowałbym.
Żaden brodaty Polak nie zaakceptuje komunizmu, prawda?
No, oczywiście. Na pewno nie. I ja bym też nie zaakceptował. Z tym, że trzeba powiedzieć tak, dlaczego na Zachodzie na przykład, powiedzmy w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach, dlaczego ktoś ma za kogoś decydować? To co, to na telefonach ma być czerwona opaska z napisem ten podsłuchują Amerykanie, a ten podsłuchują Chińczycy? Jeśli ktoś się nie interesuje polityką, a jest wielu takich ludzi, szczególnie młodych ludzi...
Ale to o system chodzi bardziej, nie o podsłuchiwanie pojedynczych rozmów, co mamy sobie do powiedzenia, kiedy rozmawiamy z dziećmi, tylko chodzi o możliwość zarządzania systemem przy 5G, jeżeli wejdzie kiedyś w życie i będziemy przez tę technologię 5G obsługiwanie, no to pan wie, co można, tak. Co można zrobić, jakie rzeczy można technologicznie do tych telefonów i do innych miejsc, tych, w których się zarządza informacją, wstawić, tak. Żeby móc na przykład sparaliżować ruch w mieście. I to jest ważne, i to jest kluczowe. I o tym mówi prezydent Trump, a nie o takim podsłuchiwaniu w zwykłym rozmów.
No ja rozumiem, ja to nazwałem tylko tak ogólnie, ale to, o czym tutaj mówimy od kilku minut, no nie zmienia faktu, że technologicznie to jest państwo, które wyprzedziło pozostałych innych konkurentów na świecie, to nie ulega wątpliwości. Ich Dolina Krzemowa, o której wspomniał tutaj w przeglądzie prasy pan Opaliński, zdaje się, gdzie cytował artykuł któryś z gazety South China. Dokładnie, ja o tej Dolinie Krzemowej chińskiej słyszałem już 3 lata temu, zdaje się, i o tym słynnym modelu pracy, modelu japońskim 9-to-9, od 9 do 9, gdzie się tylko coś tam zje i śpi się po 2-3 godziny, ale oni mają dzięki temu rezultaty. Ja pamiętam, czytałem artykuł w Financial Times, zdaje się, to był o tym, jak Chińczycy i ich technologia się ucieszyli, dlatego z jednej strony, że nie mogli dostać tych systemów światowych, które u nas w Europie są, ponieważ oni musieli zająć się wytworzeniem własnej technologii i właśnie przez to, że nie mieli dostępu do tych wielkich platform jak Google, Facebook i tak dalej, stworzyli swoje aplikacje, które teraz są jednymi, jeśli nie największymi aplikacjami na świecie i oczywiście są też bardzo dobre.
Ale stworzyli po to, żeby też kontrolować przepływ informacji i kontrolować swoich własnych obywateli, ale już tak, zostawmy Chiny, zostawmy Chińczykom, póki co możemy to zrobić i zajmijmy się Brexitem, bo skoro pan pracuje w irlandzkiej firmie, to na pewno w irlandzkiej firmie jakieś obawy związane z Brexitem są.
Tak, i są obawy i to są wielkie obawy. Ja kilka tygodni temu rozmawiałem w studiu Dublin z panem Wybranowskim i trochę mówiłem na ten temat. Mój punkt widzenia jest taki bardzo praktyczny, ponieważ nasza firma w połowie czy w 60% obroty mojej firmy związane są z eksportem do Anglii, do Wielkiej Brytanii. I w zasadzie z takiej małej firmy, z punktu widzenia małej firmy, to przede wszystkim jest strach, co stanie się z walutą. Dlatego, że firmy brytyjskie, one wypłacają nie w euro, a wypłacają w funtach, więc jeśli funt straci, a przewidywania są, że straci około do 15%, może 10-15%, nawet niektórzy twierdzą, że 20%, więc każdy produkt sprzedawany do Wielkiej Brytanii z Irlandii będzie, można powiedzieć, o 20% tańszy. A że jest to ciężki rynek, więc nie da się podnieść ceny o 20%, bo nikt tych produktów nie będzie kupował, więc siłą rzeczy sama dewaluacja pieniądza spowoduje to, że no, pewne firmy nie będą mogły sprzedawać i po prostu zarabiać, co będzie wiązało się z zamykaniem firm, bezrobociem i tak dalej, więc to jest wielki strach i kto najbardziej ucierpi na Brexicie, bezapelacyjnie Irlandia. O tym się dokładnie też nie mówi w mediach. Nie chcą straszyć tych ludzi.
W studiu Dublin mówimy o tym. Pan występuje w studiu Dublin, bo pan słucha Radia Wnet, z tego co pamiętam, od 2011 roku.
Tak, zgadza się. Jestem trochę takim weteranem.
I z tego powodu, i dlatego przyniósł pan takie coś.
Przyniosłem piłkę rugby, dlatego że no, komentowałem ostatnie w studiu Dublin. W piątki komentowaliśmy razem z redaktorami tam Puchar 6 Narodów, Puchar w rugby. To jest jeden z najbardziej popularnych sportów w Irlandii. No a przyniosłem tą pamiątkę tu do studia, dlatego, że uważam, że chyba byliśmy pierwszym takim radiem, które w ogóle kiedykolwiek, polskim radiem, które komentowało wydarzenia rugby. Jest to jedno z najważniejszych światowych wydarzeń w świecie rugby, więc na bieżąco co 3 tygodnie komentowaliśmy każdą kolejkę meczy i jesteśmy z tego zadowoleni.
A teraz kolejna kolejka jest kiedy?
Nie, skończyły się już te zawody, więc czekamy. Następne wielkie wydarzenie to Mistrzostwa Świata Rugby w Japonii we wrześniu tego roku. Mam też plany wybrać się na to, ale ciężko dostać bilety.
Tak? Nie bilety na samolot, tylko bilety
tak,
na mecze.
Tak, bilety na mecze. No, Irlandia tam będzie występować, będzie dużo grupowych meczy i Irlandia spotyka się w grupie z gospodarzami, czyli z Japonią, więc to będzie wielki mecz. To nie jest mecz otwarcia, staje się ten mecz 21 września. No, wielkie wydarzenie, ponieważ pamiętam, w ostatnich mistrzostwach Japończykom udało się wygrać z Anglikami i to było wielkie, wielkie wydarzenie w świecie rugby, więc Irlandczycy będą musieli stanąć mocno, żeby pokonać zespół gospodarzy.
Piłka do rugby jest lekka. Można nią rzucić, ale nie będziemy teraz rzucać piłką. To jest autentyczna piłka.
To jest rozmiar autentyczny, to jest raczej taka w formie, jeśli chodzi o rozmiar, tak, to ona jest raczej w formie takiej pamiątki, ma swoją tą koniczynkę irlandzką, symbol Irlandzkiej Federacji Rugby. Do grania jest troszeczkę inna, ale jest oryginalny rozmiar.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jakub Grabiarz był gościem poranka, Polak mieszkający w Irlandii, słuchający Radia Wnet. Państwo słuchają Radia Wnet, za chwilę w Radiu Wnet radioaktywni. Jaśmina Nowak była wydawcą Poranka Wnet, Paweł Chodyna zrealizował, a Krzysztof Skowroński życzy Państwu miłego dnia.